Kochani, czas rekolekcji, który daje nam Pan Bóg, jest czasem łaski. Wchodząc w przeżywanie Wielkiego Postu, zostaliśmy zaproszeni do modlitwy. Dobrze, żeby ona była pełna miłości, wiary i żebyśmy się więcej modlili. Po prostu trwać na modlitwie. Zaproszeni do postu i jałmużny, okazać miłosierdzie drugiemu człowiekowi. Może dlatego, że niektóre zło można pokonać przez post i modlitwę, jak mówi Jezus. Chciałbym was dzisiaj zaprosić do tej gorliwej modlitwy, która będzie wspierana również postem. Rekolekcje, każde przeżywanie z Chrystusem, spotkanie powinno zakończyć się pojednaniem. Patrzymy na cudowną figurę Matki Bożej, Matki Jedności, Matki Pojednania. I bez sądzenia tych, których tutaj dzisiaj nie ma, i bez sądzenia kogokolwiek, trzeba podjąć modlitwę za tych, którzy żyją bez jedności z Bogiem, w grzechach uwikłani, w nałogach, w nienawiści i w gniewie. Nie jako mieszkańcy gniewu, ale jako ci, którzy owładnięci przez demona żyją w gniewie. I do tego potrzeba poważnej modlitwy. W niedzielę przed Wielkim Postem, przed Środą Popielcową, mieliśmy Ewangelię o paralityku. Jezus uzdrowił tego człowieka nie ze względu na wiarę paralityka, bo Ewangelia nic nie mówi o jego wierze, ani o tym, aby prosił Jezusa. Ale Jezus uzdrawia tego człowieka ze względu na wiarę tych czterech mężczyzn, którzy go nieśli. Bo w pierwszej kolejności obowiązkiem modlitwy obarczeni są mężczyźni. To, żeby nikomu tutaj w Piaseczni nie wydawało się, że należymy do kościoła żeńsko-katolickiego. To nie niewiasty mają tylko się modlić, ale w pierwszej kolejności mężczyźni wezwani są do modlitwy. I ci mężczyźni mieli wiarę. Oni wiedzieli, co robią, ale mieli też i miłość w sercu do tego biednego człowieka, który był sparaliżowany, o własnych siłach już nie mógł przyjść. Takim paraliżem jest brak wiary. Takim paraliżem, który oddala nas od Boga, jest grzech, a może również nałogi. Połóżmy na tych noszach wielu ludzi, którzy już nie proszą Pana Boga, przestali się modlić, w Niego nie wierzą. I nieśmy ich do Jezusa. Może potrzeba, aby znakiem tej parafii, tego sanktuarium Królowej Pomorza, byli ludzie, którzy mają światło, którzy mają wiarę, żebyśmy nie byli świadkami ludzi, którzy jako rzesze przesuwają się przez to miejsce i dziesiątki kilometrów, a może setki przemierzają, aby tutaj przychodzić, aby tu klękać u stóp i prosić Maryję o pojednanie, ale żebyśmy również i my mieli taką wiarę. Ludzie, którzy Może ani jednego dnia nie znajdą czasu albo w ogóle nie będą chcieli przyjść na te rekolekcje. Nie sądźmy ich, ale włóżmy ich na nosze i zaprośmy innych do modlitwy. I nie trać ducha, bo twój mąż może jest faktycznie już człowiekiem o twardym karku i twoja żona może obciążona jest różnego rodzaju słabościami i twoje dzieci może już zgłupiały, przestały się modlić i nie było ich w niedzielę i nie ma ich dzisiaj, ale ich trzeba omadlać i nie tracić ducha. Może i w naszym życiu doświadczamy takiego zła, działania złego ducha, własnej słabości, które będziemy mogli przezwyciężyć dzięki modlitwie i post i podjętym praktykom pokutnym, a przede wszystkim post. Zapraszam wszystkich, którzy mają wiarę i serce wrażliwe, żebyśmy w środę podjęli taki post o chlebie i wodzie. Nie umrzesz. Wielu ludzi podejmuje taki post, żeby pięknie wyglądać. Katują się przed zawodami, żeby piękna sylwetka była, bo zobaczyli, że wskazówka na wadze bardzo mocno przeraziła, że coraz więcej kilogramów. To nie ma być dla pięknego wyglądu, ale z miłości do Kościoła, z miłości do Chrystusa i Jego Matki, z miłości do braci, z których nam przyszło żyć, rano chleba pojeść, wody popić. Na południe tak samo. Jak trzeba bochenek zjeść, to zjeść cały. Popić wodą. I tak również na wieczór. Mówię to do osób, które mają serce wrażliwe i odpowiedzą na to zaproszenie. Jest to zaproszenie do poważnej modlitwy. Zobaczysz, jak diabeł wtedy będzie szalał. Jak będzie się wszystko wściekało w domu. Ale odwagi. Patrzmy na Jezusa, który pokonał szatana na drzewie krzyża i wzywajmy Jego imienia. Dzisiaj Bóg objawia się nam jako Bóg miłości. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty Pan, Bóg wasz. Post, modlitwa i jałmużna mają mi pomóc upodobnić się do Boga. Bóg jest miłością. Kocha grzeszników. Kocha tych, za których oddał życie. Ciebie też kocha. I nie dlatego, że jesteś dobry, ale dlatego, że jesteś. Nie zapomniał o tobie. To nic, że emerytura jest kiepska i renta nie wystarcza do następnego miesiąca. To nic, że innym się lepiej powodzi, a ciebie może w krzyżach łamie, nogi kiepskie, więcej pieniędzy wydajesz na lekarstwa. To nic, że może ci się wydaje, że wiatr w oczy, że wszystkim to jest lepiej. Lepiej się powodzi, a tobie tak trudno. Bóg nie przestał cię kochać. I to jest orędzie pełne dobrej nowiny. Bóg kocha grzeszników. Ale temat, który dzisiaj chcę podjąć razem z wami, jest niezwykle trudny. Nieraz pytam ludzi młodych, czym się różni chrześcijaństwo od innych religii? Różne rzeczy wymyślają, mówią czasami mądrze, mniej. Sercem chrześcijaństwa jest miłość. Ale i w Starym Testamencie Bóg jest miłością i tak się objawia. Ale Jezus Chrystus tę miłość udoskonala i pokazuje, że prawdziwa miłość chrześcijanina to jest miłość nieprzyjaciół. A tych, którzy zgrzytają na ciebie zębami, którzy cię kąszą od rana do wieczora, którzy cię przeklinają, a nie błogosławią, którzy wyrządzają ci wielkie świństwo i krzywdę, że serce rani i krwawi, że pamiętasz i pamiętasz, tych kochać. Miłością Chrystusa, ale to jest miłość, która jest łaską, O taką łaskę prosić, to jest jedna z cnót teologalnych. Każdego dnia prosić o taką miłość. I sercem chrześcijaństwa jest miłość, która przebacza, która kocha nieprzyjaciół. Pewien brat przyszedł do swojego ojca Sylwana i powiedział: ojcze, mam nieprzyjaciela, który wyrządza mi wiele zła, bo kiedy jeszcze byłem na świecie, ukradł mi pole, a teraz najął ludzi, żeby mnie otruli. Chcę go podać do sądu. Starzec odpowiedział: zrób tak, moje dziecko, abyś doznał ulgi. Ale brat dodał: prawda, ojcze, że jeśli zostanie ukarany, to jego dusza na tym bardzo skorzysta. Starzec odrzekł: zrób dziecko tak, jak uważasz za słuszne. Brat poprosił starca: ojcze, wstań i pomódlmy się razem, a później pójdę do sędziego. Starzec wstał i zaczęli odmawiać modlitwę Ojcze Nasz. Kiedy doszli do słów: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, starzec głośno mówił: i nie odpuść nam naszych win, bo i my nie odpuszczamy naszym winowajcom. Brat poprawiał: ależ nie tak, ojcze. Zacznijmy jeszcze raz. I kiedy doszli do tych słów, starzec dalej: i nie odpuść nam naszych win, bo i my nie odpuszczamy naszym winowajcom. Ojcze, zacznijmy jeszcze raz, bo ta modlitwa nie tak ma wyglądać. Ale starzec jeszcze głośniej: i nie odpuść nam naszych win, bo i my nie odpuszczamy naszym winowajcom. Właśnie tak się módl, dziecko moje, idź do swego sędziego, aby wziąć pomstę. Brat zreflektował się, pożałował, przebaczył swojemu nieprzyjacielowi i nie poszedł do sędziego. Przebaczenie jest miarą miłości. Złość i gniew są obrzydliwościami. Odpuścić winę bliźniemu, to Bogu się podoba. Potworne prawo odwetu starożytnych: oko za oko, ząb za ząb. Piotr po wyjaśnieniu przez Jezusa problemu braterskiego upomnienia zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini przeciwko mnie? Jeśli brat grzeszy poważnie przeciwko Bogu, sobie, innym należy go upomnieć. Ale jeśli mnie wyrządza krzywdę, wtedy rabini w poradach nie wychodzili poza liczbę 3. To był szczyt wspaniałomyślności. Raz przebaczyć, drugi, trzeci, górna granica pobłażliwości. Widzimy, że Piotr nie chciał być takim przeciętniakiem. Nie chce być kimś pospolitym, ale proponuje wyższą liczbę, 7. Ale słyszy w odpowiedzi: nie mówię ci, że 7 razy, lecz aż 77, to znaczy zawsze. Przebacz każdemu człowiekowi, nawet nieprzyjacielowi, nawet temu, kto złem odpłaca ci za twoje dobro. Podana liczba symboliczna, liczba 77, jest odwrotnością prawa niepohamowanej zemsty włożonej w usta praojca ludzkości Lamecha. Chciałoby się zapytać, dlaczego aż tyle? I odpowiedź znajdujemy w tej barwnej, ale zarazem dramatycznej przypowieści dołączonej przez Jezusa jako motyw wyjaśnienia tego problemu. Jezus udowadnia, że suma win, którą brat zaciąga wobec brata, te 100 denarów, jest po prostu śmieszna w porównaniu z 10 tysiącami talentów na liczniku Bożej Sprawiedliwości. Dzisiaj Ewangelia i te rekolekcje weryfikują bardzo istotną cechę naszej wiary, religijności. Czy to jest dewocja, czy to jest prawdziwa wiara? I pyta, w której erze cywilizacyjnej ja się znajduję? Czy w erze barbarzyńskiej Lamecha, oko za oko, ząb za ząb? Jeśli ktoś mi jednego zęba wybił, to ja mu całą szczękę rozwalę. Jeśli ktoś mi jedną kurę otruł, to ja mu całe stado wytruję. Jeśli w płocie jedną sztachetę wyłamał, to ja mu cały płot wywalę. Jak mi porysował samochód, to mu całą karoserię stłukę. I moglibyśmy tak mnożyć. Maleńkie zło, a my jeszcze większe dodajemy. To jest pogaństwo najwyższej klasy. Czy może z górną granicą trzy? No raz przebaczyłem, bo jeszcze mam jakąś litość. No drugi raz. No bo przyszła refleksja, no przecież jestem człowiekiem wierzącym. No trzeci raz sobie pomyślałem, koniec, więcej, ani razu więcej. Nic, to już jest miarka przebrana. Czy może jestem w chrześcijańskiej erze człowiekiem wiary, który przebacza z wielką miłością? Przypowieść o dwóch dłużnikach ma na celu ukazanie nie tyle sposobów i zasad przebaczenia, ile wskazać na to, że ma być to natychmiastowe. Czy wolno się gniewać? Wolno czy nie? Wolno, ale tylko do zachodu słońca. Jak się pokłócicie w domu, jak się w ogóle nie kłócicie, to się zadać pytanie, czy wy w ogóle chcecie żyć w prawdzie i w miłości. Jest niemożliwe, żeby się nie poróżnić z drugim człowiekiem. Ale jak słońce za górą, to trzeba szukać swojego współtowarzysza czy towarzyszka i pojednać się. Jeśli rodzice się pokłócili w obecności dzieci, to nie mają się jednać w sypialni, ale na oczach dzieci. To jest świadectwo wiary. I nie za 2-3 dni albo za miesiąc, tylko tego samego dnia. Nie wyciąga ręki ten, kto zawinił, tylko ten, kto ma wiarę. Ten, kto ma Boga w sercu. Ktoś powie, to ja muszę być zawsze taka głupia, że jeśli ja nie wyciągnę ręki, to on nigdy się nie odezwie do mnie. Może w oczach tego świata będziesz głupia czy głupi, ale znakiem czytelnym będziesz dla tego świata. Ja nie znam waszej parafii i waszego środowiska i rodzin, ale dzisiaj ludzie mają prawo od nas księży, ale również i od was wymagać znaku wiary. Może oni w różny sposób życie się ich potoczyło i są obserwatorami tylko. Stała życzliwość i cicha obecność, ale oni patrzą i chcą szukać znaku wiary. Jednym ze znaków wiary jest przebaczenie. Przeliczając ten dług na nasze warunki, oczywiście ja nie wiem, kto, bo to młodzież mi przeliczała, nie wiem, według jakiego kursu euro oni liczyli. 10 tysięcy talentów odpowiadałoby 40 milionów euro. Natomiast dług 100 denarów wynosiłby zaledwie 66 euro. Widzimy, jaka dysproporcja. To jest astronomiczna suma. Jeden talent to około 35 kilogramów złota. Ukazuje, jak ogromny jest dług człowieka wobec Boga. Ogromny dług. Co człowiek winien Bogu? Wszystko. Począwszy od swojego życia, cóż masz, czego byś nie otrzymał? 10 tysięcy dla starożytnych Żydów to była największa wyobrażalna wielkość. Oni sobie nie wyobrażali, że może coś jeszcze większego istnieć. Podatki z całej Galilei nie przekraczały 200 talentów. Wielki dłużnik nigdy nie zdołałby zatem odpłacić długu, ani odsiedzić całej kary w areszcie, jaka w tamtych czasach powszechnie była stosowana u Żydów i u Persów. Tymczasem Bóg przebacza, człowiek nie. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? Przebaczyć, ponieważ Bóg nam przebaczy. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny wasz Ojciec jest niebieski. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec. Naśladować Boga w miłości to jest niemożliwe, bo nasza miłość zawsze będzie interesowna. Wielcy ludzie zdobywają się na miłość, która jest zdolna oddać życie, i to jest największa miłość. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Nam się marzy taka miłość, o taką miłość modlić się, ale w życiu Pan Bóg może takiej miłości nie żąda. Wystarczy, żeby znieść słabości mojego męża czy żony, czy swoje dzieci. A ile wrzasku, ile nieraz jest pychy wewnętrznej. Ale na pewno możemy naśladować przymiot Boga w Jego miłosierdziu. Okazywać miłosierdzie. Jednym z najcięższych grzechów, jednym z najcięższych grzechów jest nie przebaczyć bliźniemu. To oznacza zabicie miłości. To oznacza karykatura chrześcijaństwa. Życie nas nie oszczędza. Ja myślę, że nawet w pobożnym Piasecznie, w tak cudownym sanktuarium, życie stwarza nam przeróżne sytuacje, nieraz bardzo przykre. Nie jesteśmy też aniołami. Przechodzimy obok siebie, ocieramy się o siebie, a jak się człowiek ociera obok siebie, to nieraz iskry sypią. I to nieraz, jak wytworzy się jakaś awantura, to nie tylko iskra, ale ognie walą, że trzeba by dzwonić po straż pożarną albo po proboszcza, żeby przyszedł z wodą święconą, żeby ugasić emocje, bo nie wiedzieć, kiedy to się skończy. Bo każdy chce mieć ostatnie słowo: jak ty mi tak dowaliłeś, to ja ci jeszcze więcej. Wyciągnę świństwa aż do 10. pokolenia. Wszystkie rzeczy ci wywlokę i wypłuczę ci kichy tak do spodu. Złość potrafi być obrzydliwością straszną. Nieraz człowiek od małej rzeczy się zaczyna, zwykle od pieniędzy, od władzy, bo brakuje pokory, pycha, kto ma rację, kto ma rządzić i czy jest zdanie, wygodnictwo. Od małych rzeczy zaczyna się, a później człowiek brnie i następują ciche dni. Żona przygotowuje posiłek, cały dzień czeka na męża. Mąż ciekły przychodzi z pracy: będziesz jadł? Nie. Syn przychodzi, czy córka ze szkoły: jak tam było w szkole? Mama się uśmiecha, patrzy: a było. Tysiące rzeczy. Proszę sobie wyobrazić, jak zło dodawane do zła potrafi być wściekłe. Mężczyzna w pracy, majster go zdenerwował tak do żywego. Zdenerwowany, zmarznięty, głodny wraca do domu. Żona cały dzień czeka na niego. Pierwsze słowa, które kieruje do swojej żony, to oczywiście ze złością, wściekłością. Czasem myśli: to ja tyle czekałam na niego, a on taki wściekły, że bez kija do niego nie dostąpi. Złość przelał na nią. Więc ona też czeka na swoje dzieci, kiedy przyjdą. Bo rano wszystko wypadło z łóżka jak z procy. Zbiera mama później skarpetki, koszulę pod koszulki, cały dzień tak codziennie jest. I wraca syn czy córka ze szkoły. Oczywiście od razu wypominki, choć to nie 2 listopada, i awantura jest na całego. Nie ma życzliwości, więc ta złość przelana również na swoje dziecko. Więc starszy brat czy córka sobie myśli: na kogo teraz się wyżyje? No ma na szczęście młodszego brata czy siostrę, to na niego. Ty taki pędraku, gówniarzu, i wzwyzywa go to małe, se myśli, no, na kim się wyżyje, jak już nie ma młodszych w domu. Ale jest jeszcze pies i kot. Jak mu szpica zawali, tak tylko wszystko ucieka, gdzie pieprz rośnie. Zło dodawane do zła. Jest taka bajka chińska, gdzie do pomieszczenia obłożonego dookoła, zamiast ścian położone były lustra. Wprowadzono wściekłego psa. Pies, jak zobaczył swoje odbicie, zobaczył konkurencję, zaczął szczekać, wściekać się i biegał dookoła, aż padł i zdechł. A morał jest następujący. Autor mówi tak. Wystarczyło tylko zatrzymać się i uśmiechnąć do swojego oblicza, to odbicie jego by też odpowiedziało uśmiechem. Zło dodawane do zła staje się siłą rażącą. Bóg jest Bogiem, który przebacza. W życiu przebaczenie pokazuje, czy ja mam miłość do Jezusa. Przebaczenie jest możliwe drugiemu człowiekowi tylko wtedy, kiedy ja sam doświadczam tego przebaczenia od Pana Boga. To jest fikcja, że człowiek może przebaczyć drugiemu człowiekowi, jeśli sam nie poczuł się do głębi przebaczony w Jezusie Chrystusie. To będzie tylko udawanie. Przebaczyć drugiemu człowiekowi to uznać również, że ja wcale nie jestem lepszy od niego. Tutaj może wspomnę, kiedyś w Rzeszowie był taki spowiednik, który był głuchy. Nigdy mu nie brakowało penitentów. Ludzie głośno się spowiadali, on głośne nauki podawał. I jedna niewiasta spowiada się, on mówi głośniej. No to mówi, jako mam niedobro te synowo, jako zgryźna, jako dokuczliwa. A on tak patrzy spod boku i też głośno. Tyś lepsza, tyś lepsza. A kobiety w kolejce mówią, przez to i dobrze powiedział. Nie jesteśmy lepsi od innych. Jeżeli dzisiaj ja nie popełniłem takiego grzechu, to nie dlatego, że jestem lepszy, ale dlatego, że Pan Bóg uchronił mnie od tego. Jeśli w małżeństwie nie ma przebaczenia, na przykład we wspólnotach, jeśli nie ma głębokiego doświadczenia Jezusa i ludzie żrą się między sobą, to wtedy uciekają w różnego rodzaju psychologiczne rozwiązania. Nie wiem, jak u Was, ale w większych miastach rosną punkty różnych terapii psychologicznych jak grzyby po deszczu, bo się ludzie nie spowiadają. Coraz więcej ludzi jest opętanych, bo się nie modlimy, a nienawiść to jest jedno z cech demona. Diabolos znaczy dzielić, ojciec kłamstwa, który będzie wszystko robił, włoży swój ogon między małżonków, w rodzinę, we wspólnoty, aby mieszać, aby skłócić. Myślę, że tutaj jest źródło tego wszystkiego, żeby zaakceptować słabość drugiego człowieka, słabość swojej żony, swojego męża, swoich dzieci, swojego sąsiada, którego sobie wcale nie wybierałeś. Po prostu jest. Ludzi, którym przyszło ci żyć, zaakceptować słabość. Miłosierdzie, łacińskie misericordit, składa się z dwóch słów. Miserere, nędza, i cordis, serce. Jest ono uczuciem składającym się z litości i współczucia rodzących się w ludzkim sercu z powodu ludzkiej nędzy. Miłosierdzie należy się człowiekowi. Tak Bóg, psalmista powie, tak Bóg jest dla nas miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny, z tego samego powodu, gdyż On wie, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem, a dni człowieka są jak trawa. Święty Paweł odniósł to ewangeliczne przesłanie do konkretnych sytuacji rodzinnych i mówi, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie. Dobroć, pokora, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. Tylko Jezus na drzewie krzyża zatrzymał wszystkie zło. Każdy grzech przyjął na siebie i przybił do krzyża i na drzewie krzyża zwyciężył. W kontekście przeprosin Talmud mędrcy radzili. Trzeba zawsze być miękkim jak trzcina, a nie twardym jak cedr. Przysłowie nasze inaczej mówi, że jeśli masz miękkie serca, to musisz mieć twardy tyłek do bicia, ale to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Jeśli bliźni wyrządził ci małe dobro, niech w twoich oczach będzie wielkie. Jeśli wyrządzi ci wielką krzywdę, wielkie świństwo, niech w twoich oczach będzie małe. My kuszeni jesteśmy do zupełnie czegoś innego. Ktoś wyrządzi nam wielkie dobro, to my pomniejszamy. Co tam mi zrobił? A jeśli maleńkie zło wyrządzi, zajdzie mi troszeczkę za pazury. O matko, co się dzieje? Telefony, SMS-y, że cała gmina gniew już wie. Wszyscy wstrząśnięci już są. Może nawet nie do Tczewa już to dotarło. I Toruń się już dowiedział. I w Gdańsku już wiedzą, jaka mam niedobrą tę teściową. Jaka ta synowa, jaki ten syn, jakie te moje dzieci. Umieć zatrzymać to zło na sobie. Kto osądza bliźniego, może się mylić, ale kto przebaczy, nigdy się nie myli. Chciałbym tu się posłużyć jeszcze jednym świadectwem, tylko nie wiem, czy jeszcze możecie słuchać. Czy zmarzliście bardzo? Jeszcze powiedzieć, czy jeszcze dać spokój? Ksiądz Prad mówi, że tak, a wy? Wytrzymacie jeszcze, czy już nie? Czy może powiecie jak świętemu Pawłowi na Areopagu, posłuchamy cię innym razem. Bo jeszcze jutro dzień będzie, to może zostawić na jutro. Ja prowadziłem rekolekcje dla studentów i tam taki młody człowiek dawał świadectwo. Mówi tak, mam 28 lat. Od 4 lat jestem synem, a właściwie to synem jestem od zawsze, ale o tym nie wiedziałem. Kiedy mój ojciec dowiedział się, że mam przyjść na świat, a wtedy młodzi ludzie byli, jego rodzice, studentami, chodzili kilka lat ze sobą, zdecydowali się na współżycie, wynikiem czego było niechciane dziecko. Kiedy ojciec dowiedział się, mówił, że nie, ty tego dziecka nie możesz urodzić. Trzeba go zabić. Matka powiedziała, że jak to, przecież ty mnie kochasz, ale ja nie jestem gotowy na przyjęcie tego dziecka. Mama, jak mówi, nie chciała go do niczego zmuszać. Pozwoliła mu odejść, nie roszcząc żadnych pretensji. Wychowując mnie samotnie ze wszystkich sił, starała się zastąpić obojga rodziców. Niestety, mimo jej usilnych starań, przez cały czas odczuwałem brak ojca. Kiedy koledzy w szkole pytali, co robi mój ojciec, szybko zmieniałem temat albo opowiadałem, że on nie żyje. Tak naprawdę to chciałem, żeby nie żył, bo każda rozmowa o nim sprawiała mi wiele cierpienia i bólu. Kiedy moi koledzy, koleżanki już w przedszkolu widziałem, jak tulili się do ojca, który przyszedł po nich, to ja sobie tak marzyłem, żeby kiedyś przytulić się do mężczyzny, który będzie moim tatą. Aby zagłuszyć poczucie braku ojcowskiej miłości, chodziłem na imprezy, upijałem się i za wszelką cenę chciałem być zauważony, chciałem być kimś. Żebrałem wręcz o miłość u moich koleżanek. Spotykałem się z wieloma dziewczynami, a następnie, wykorzystując ich, porzucałem jak wysłużone rękawiczki, łamiąc im serce i głęboko raniąc. Nic nie dawało poczucia zaspokojenia. Powoli wszystko stawało się bez sensu. Widziałem, że potrafię tylko ranić innych i miałem już siebie serdecznie dosyć. Bóg jednak nie miał mnie dosyć i postawił mnie same, nie pozostawił mnie samemu sobie. Pewnej niedzieli usłyszałem w kościele, że On, Bóg, jest dobrym Ojcem i kocha wszystkich, zwłaszcza tych, którzy mają siebie dosyć. A ja pomyślałem, jak to? Co to znaczy, że On jest, kocha? Że On jest Ojcem kochającym? Mnie też? Ksiądz mówił, że wszystko, co Bóg uczynił, było dobre. A ja pomyślałem, a mój Ojciec wcale nie jest dobry. Przecież nas zostawił. Nigdy Go w życiu nie widziałem. Z upływem czasu, doświadczając miłości i przebaczenia od Ojca Niebieskiego, mogłem z miłością popatrzeć na mojego Ojca na ziemi. Mogłem Mu przebaczyć i nie osądzać Go więcej. Postanowiłem Go odszukać. Nie było to łatwe. Miałem wtedy 24 lata. 4 lata zajęło mi szukanie Go. Ja mieszkam w Rzeszowie, a Ojca dopiero odnalazłem w Radomiu. Kiedy po tym długim czasie poszukiwania stanąłem przed drzwiami Jego mieszkania, serce waliło mi jak młot i pomyślałem, Panie Boże, albo Ty jesteś w mojej historii, albo Ciebie nie ma. Albo teraz, albo nigdy. I ostatkiem sił odwagi nacisnąłem guzik dzwonka. Otworzył mi szpakowaty mężczyzna, a ja resztką sił wychrztusiłem. Dzień dobry. Mam na imię Kacper i bardzo możliwe, że Pan jest moim Ojcem. A on na to. Tak, jestem. Wejdź. Po 24 latach przywitał mnie tak serdecznie, jakbym mieszkał po sąsiedzku i wpadł na chwilę pożyczyć młotek albo wiertarkę. To było niesamowite. Wtedy dotarło do mnie, że Bóg dużo wcześniej przygotował tę chwilę, abym mógł się z Ojcem pojednać. Byliśmy tylko we dwóch. Trzymał mnie tak mocno w objęciach, że czułem, jak serce mu waliło jak młot. I powiedziałem mu, że nie mam do Ciebie pretensji za to, że nas zostawiłeś i że przyjechałem, odszukałem Cię po to, żeby Ci powiedzieć, że Ci serce przebaczam. Byłem zaskoczony niezwykle, kiedy on powiedział mi, że tak, nieraz myślałem o Tobie. Zastanawiałem się, jak wyglądasz, jakie masz oczy, ile masz wzrostu, jak żyjesz. 4 lata temu, Kacper mówi, odnalazłem swojego Ojca i od 4 lat jestem synem, ale synem mojego Ojca w niebie jestem od zawsze. Już teraz o tym wiem, ale o tym nie wiedziałem. Jeśli ma się dokonać nawrócenie, tu u stóp Matki Bożej jedności, ma się dokonać pojednanie z Bogiem, to najpierw przebaczyć tym, którzy może już przeszli próg wieczności, tym, którzy mi wyrządzili krzywdę. Nie wiem, może to ojciec, mama, może brat czy siostra, nauczyciele, sąsiedzi. Nie wypominajmy im, oni już przeszli do wieczności. A może to są ludzie, którymi żyję, którym mam wiele żalu. Dzisiaj prosić o łaskę takiej wiary i o łaskę takiej miłości, która się wyraża w miłości przebaczającej. Bracia moi, jak wiele jest w nas zakłamania, ludzie przystępują do spowiedzi, do Komunii Świętej, a latami nie odzywają się do ludzi. Nieraz jest tak, że jest dwie rodziny w kościele, jedna i druga klęczy u stóp ołtarza i przyjmuje Komunię Świętą, a jedni z drugimi nie rozmawiają. Tak, bracia, być nie może. Prośmy o wiarę, która nie będzie tylko fikcją i dewocją, ale wiara żywą, dojrzałą, wyrażającą się w przebaczeniu i miłości. Niech Pan tym wszystkim błogosławi, a Matka Jedności wyprasza nam tę łaskę przebaczenia i miłosierdzia. Amen.